Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1933. 1 marca otwarto magistralę kolejową łączącą Śląskie Kopalnie Węgla Kamiennego z portem w Gdyni. 16 lipca nadano premierowe wydanie Wesołej Lwowskiej Fali, w której występowali m.in. Szczepcio i Toncio.
Halo?
Halo, to kancelaria do Włosła?
Tu pod oddział ponadkontyngentowy kompanii zapasowej pomocniczego bałonu szefostwa służby pomocniczych. Szelest Antoni Cytyłyta przy telefonie.
Błądźcie, to ja, tam ja.
Melduję się z pytaniem, kto przy aparacie.
17 listopada premiera filmu Kacza Zupa. W rolach głównych wystąpili bracia Marx.
Kryminalne historie Poznania.
Naszą sprawę nazwaliśmy Niesłusznie oskarżony. Morderstwa w afekcie mają wbrew pozorom wiele cech wspólnych. Najczęściej zbrodni dopuszczają się osoby blisko związane z ofiarą, a wśród nich prym wiodą członkowie najbliższej rodziny. Fakt ten pomaga śledczym w miarę szybko namierzyć sprawcę przestępstwa. Wszystko w tej sprawie, o której będziemy mówić, wskazywało, że tak będzie właśnie i tym razem. Ale aresztowano niewinnego człowieka. Prawdziwy sprawca długo pozostawał na wolności, a osoba będąca prowodyrem nigdy nie zasiadła na ławie oskarżonych.
Kryminalne historie Poznania.
To jest ciekawa sprawa, ponieważ ona jest dosyć złożona, prawda?
Ona jest bardzo złożona i my tutaj, ponieważ to jest program, którego może wysłuchać każdy, nie będziemy wchodzili w szczegóły, dlatego że ona jest bardzo drastyczna. Znamy bardzo dokładnie na przykład wygląd zwłok, sposób zadania ran, jak to było, ale my się skupimy na czymś innym. Otóż sprawa jest taka, że zostaje zamordowana Maria Ogrodowska oraz jej syn Stanisław Ogrodowski w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej. Wszystko wskazuje na to, że to jest morderstwo dokonane przez jej męża, czyli Stanisława Ogrodowskiego. Tym się kieruje policja. Dlaczego? Dlatego, że Ogrodowski zgłasza, że znalazł swoją żonę zamordowaną, ale on mówi kompletnie niewiarygodnie. On mówi nieskładnie, on nie potrafi pewnych rzeczy wyjaśnić.
A czy ma alibi?
No właśnie. Ogrodowski to nie był człowiek święty, tak? Co nie znaczy, że był mordercą. Ogrodowski to był pijak, notoryczny alkoholik. On był kancelistą kolejowym, miał pracę, ale włóczył się po nocach z kolegami. Raz wrócił, raz nie wrócił. I tego dnia, tej nocy w zasadzie, on nie jest dokładnie w stanie, on mówi, gdzie był, tak? Tylko że on to tak opowiada, że policja od razu widzi, że coś jest nie tak. To on właśnie znalazł żonę. On mówi, że przyszedł do domu, nikogo nie było. Wyszedł, nie wiadomo, gdzie poszedł. Podobno był u siebie w biurze, ale tak, no, tak to opowiada, że nikt mu nie wierzy. Zaczynają wypytywać sąsiadów. Tam są notoryczne burdy w tym domu. Tam nigdy nie jest dobrze. Krzyki, wyzwiska, jakaś nieudana. Jedni mówią próba samobójcza, bo on niby skakał celowo, inni, że wypadł z czwartego piętra, zatrzymał się na drugim, głowę sobie rozbił. Jeszcze inni mówią, że miał straszne hobby, bo zbierał wycinki prasowe dotyczące morderstw. Jak ja to czytam, to tak mi się trochę robi nieść swoje, bo patrzę na tą moją teczkę. Ja mam podobne hobby, a ponieważ on zbierał w czasach swoich, a ja w jego czasach, więc prawdopodobnie nam się pokrywa część zbiorów. I no, co robi policja? Jest winny, prawda? Aresztowany, wiadomo, no jak amen w pacierzu. Co go ratuje? Ratuje go to, że nie wiadomo, gdzie się podział jego syn. Nie ma. Prawda? Żona nie żyje, tak. Wiadomo, zostaje zabrana tak. Do zakładu medycyny sądowej. Widać ślady walki, jest kradzież i tak dalej, ale to wszystko może być pozorowane. Natomiast nie ma tego chłopaka. I Ogrodowski siedzi ładnych kilka tygodni w areszcie, ale to go ratuje, ponieważ wtedy był przyspieszony tryb orzekania, były sądy doraźne. Za to było przeważnie kara śmierci, a jeżeli nie było aktu łaski od prezydenta, to w ciągu 24 godzin była egzekucja. Tylko, że nie wiadomo, gdzie jest ten chłopak, prawda? Ale żona trafia na stół sekcyjny i w zaciśniętej ręce znalezione zostały włosy. Włosy zabójcy. I to nie są włosy Ogrodowskiego. To jest koronny dowód, że on jest niewinny. On tego nie
uratowało.
To go uratowało, tak. Prawda? Ale dalej siedzi, bo nie wiadomo, gdzie jest ten chłopak. I dopiero 27 listopada na Sołaczu, no to jest napisane, że 27 listopada w krzakach pod Sołaczem, tak. Dwóch takich nastolatków, którzy zbierali wiklinę, jeden się nazywał Zygfryd Karczyński, a drugi się nazywał Edward Przybylski, znajdują zwłoki tego chłopca znowu w takim stanie, że nie będziemy tego cytowali, tylko powiem, że określono personalia na podstawie zeszytów, podpisanych zeszytów znalezionych w tornistrze. To dużo mówi, prawda? I wtedy Ogrodowski zostaje wypuszczony z więzienia, a policja zaczyna rozszerzać te poszukiwania. O kogo? No o tych, którzy przychodzili. I wtedy właśnie Łabędziewicza aresztują, czyli sprawcę, tego faktycznego sprawcę mordu. On się zresztą chwalił tam jakiemuś swojemu znajomemu. W jaki sposób Łabędziewicz poznaje Ogrodowską? No przez Ogrodowskiego, bo znalazł pijanego Ogrodowskiego dosłownie na chodniku leżącego. Skąd wiedział, gdzie on mieszka? Jakiś kolejarz, znajomy Ogrodowskiego, mu pokazał, więc on go zanosi, zawleka do domu, oddaje go żonie, prawda? I tak się poznają. Żona mu się skarży, jak to jej życie wygląda, że chciałaby od niego odejść i w ogóle, no dochodzi prawdopodobnie do romansu między nimi i w pewnym momencie właśnie, gdyby nie doszło do tego morderstwa, doszłoby do innego, bo Ogrodowska wie, że Łabędziewicz pół swojego życia spędził w więzieniach. On siedział 15 lat, miał 12 wyroków, ale dla niego życie w więzieniu było czymś absolutnie normalnym, to było całkowicie normalne jego środowisko, bo on się w więzieniu urodził. Jego matka była pospolitą złodziejką, urodziła go w więzieniu. Nie wiadomo, kto był jej ojcem i on prawdopodobnie po to miał te wyroki, że się wracał do tego więzienia, bo on nie umiał żyć na wolności. I Ogrodowska, która go demaskuje, bo on mówi, że jest ślusarzem, ona tak. To jest kobieta, ona od razu widzi, po rękach widzi, że to nie jest żaden majster, prawda? Ona go wciąga w relacje i nakłania go, żeby skombinował dla niej truciznę. On się boi, bo widzi, że coś będzie nie tak, daje jej...
Ale to kto ma się truć? Ogrodowska?
Ogrodowska chce otruć swojego męża.
Aha.
Tak, to jest właśnie to, nie? Czyli gdyby nie doszło do jej zabójstwa, ona chciała otruć Ogrodowskiego, a Łabędziewicz widzi, co się dzieje, boi się i miesza jakąś miksturę tak. Z wody, tak. Soli, czegoś całkowicie nieszkodliwą i jej to daje. Nie staje się Ogrodowskiemu nic, więc ona wpada we wściekłość. Miała mu za to zapłacić, on do niej idzie. Tego właśnie 3 października 1933 roku po godzinie 9, bo tak ustalono w trakcie wizji lokalnej, zresztą Łabędziewicza o mało nie zlinczowano w czasie tej wizji lokalnej, i tam dochodzi podobno do straszliwej sceny, bo Ogrodowska no, wpada w szał. Po co Łabędziewiczowi? Przecież mógł zerwać tą relację, prawda? Te pieniądze. Dlatego, że on w międzyczasie mieszka u małżeństwa Świątkowskich. Świątkowski jest inwalidą wojennym, a on wpada w następny romans z jego żoną Władysławą Świątkowską i ona zachodzi w ciążę. Tak? I chce pieniędzy na aborcję. Zresztą nawet nie na jedną, bo jednej już dokonała tego samego roku na wiosnę, prawda, jest zadłużona i on musi zdobyć pieniądze, on jest w pułapce, prawda, dochodzi do tej szarpaniny i zostaje popełniona zbrodnia. I czyli gdyby po prostu do tego nie doszło, doszłoby do morderstwa w tym samym domu, ale morderstwa dokonałaby żona na swoim mężu.
Kryminalne historie Poznania.